Wiadomości w Radiu Maryja.
Kandydatka PiS na premiera Beata Szydło w sobotę odwiedziła Bełchatów. To miejsce symboliczne, bo tam kończyła się zwycięska kampania prezydencka Andrzeja Dudy, podkreśliła. W podróż szydłobusem wiceprezes PiS ruszyła sprzed Sejmu.
W Bełchatowie podczas konferencji transmitowanej m.in. przez TVP Info Szydło zapowiedziała, że na początku przyszłego tygodnia zostanie złożony wniosek, aby wrześniowe referendum rozszerzyć o kolejne pytania.
Pytania o to, czy Polacy mają mieć obniżony wiek emerytalny? Czy dzieci 6-letnie powinny pójść do szkoły? I co z polskimi lasami? I te pytania postawię. I zaraz zapewne usłyszycie Państwo, że się nie da, że nie można. A ja mówię, że się da i że można.
Z kolei premier Ewa Kopacz wyruszyła w sobotę pociągiem do Sopotu. Przed wyjazdem powiedziała, że ta podróż rozpoczyna akcję pod hasłem Kolejna Ewę. Zapowiedziała też, że podróży pociągiem w kampanii wyborczej będzie więcej.
Szef klubu PiS, poseł Mariusz Błaszczak, ocenia, że w ten sposób Kopacz chce dogonić Beatę Szydło.
Ale nawet gdyby wsiadła do TGV, to nie dogoni, dlatego że pociąg pod nazwą Polska dla Ewy Kopacz już dawno odjechał. No i nie może dotrzeć ten pociąg do najmniejszych miast i miejscowości w odróżnieniu od autobusu. Dlaczego? Dlatego, że za czasów koalicji PO-PSL bardzo wiele linii kolejowych zlikwidowano.
Po południu premier Ewa Kopacz spotkała się w Słupsku z prezydentem miasta Robertem Biedroniem.
Kilkanaście dni temu Biedroń zwrócił się do Kopacz z prośbą o bezzwrotną pomoc finansową po tym, jak sąd arbitrażowy nakazał w połowie czerwca wypłacenie przez miasto 24,5 miliona złotych firmie, która budowała akwapark.
Zielone miasteczko przed kancelarią premier Ewy Kopacz zostało rozwiązane. Nie oznacza to jednak końca rolniczych protestów. Są kolejne kwestie do rozwiązania.
W miniony czwartek Sejm uchwalił ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Ma ona m.in. uchronić Polskę przed wykupem gruntów przez obcokrajowców po zakończeniu okresu ochronnego ustalonego z Unią Europejską. W ten sposób rolnicy osiągnęli pewien kompromis z rządem.
Jerzy Chruścikowski, szef Rolniczej Solidarności, mówi, że na realizację kolejnych postulatów trzeba będzie jeszcze poczekać.
Jeśli ta władza nie wykona, trzeba będzie liczyć na to, że nowy parlament, nowa władza będzie musiała to realizować. Na to liczymy, bo mam słabą wiarę do tego, że oni coś dobrego jeszcze uchwalą. Ale powiedzieliśmy jedno, zawieszamy miasteczko, będziemy wszystkiemu się przyglądać, będziemy pilnować tych spraw, będziemy chcieli uczestniczyć w rozmowach i dopilnowywać, żeby to, co myśmy zgłosili, było realizowane.
Rolnicy protestowali przed kancelarią premier Ewy Kopacz od 19 lutego.
Dron z pigułkami wczesnoporonnymi przyleciał w sobotę z niemieckiego Frankfurtu nad Odrą do polskich Słubic. To element kampanii firmowanej przez organizacje lewackie.
Obrońcy życia protestują przeciwko promocji tzw. aborcji, czyli zabijania dzieci nienarodzonych.
Doktor inżynier Antoni Ziemba, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, powiedział, że przypomina to najtragiczniejsze dni historii relacji polsko-niemieckich.
Hitler podobnie wspierał aborcję u polskich kobiet. No, mamy wiele dokumentów, nie czas, właśnie z tego tragicznego okresu II wojny światowej, kiedy nasz naród, nasze dzieci miały być niszczone poprzez antykoncepcję, aborcji. Mam nadzieję, że nasze władze, aktualne władze, zareagują na ten zamach na życie polskich nienarodzonych dzieci z zachodniej granicy Polski.
Na początku tego roku polski rząd zezwolił na sprzedaż bez recepty tzw. pigułki dzień po. Komisja Europejska zdecydowała, że Ella One może być dostępna w krajach Unii Europejskiej bez recepty, nie wprowadzając ograniczeń wiekowych. Postanowiła jednak krajom członkowskim wybór co do samego wprowadzenia tabletki.
Kolejni Polacy z Donbasu opuszczą w najbliższych dniach ośrodek Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach.
Do połowy lipca według zapewnień dyrektora ośrodka wszystkie 75 rodzin, które pół roku temu przybyły do Polski, ma znaleźć nowe miejsca pobytu w kraju. Oferty pracy i mieszkań dla uchodźców zgłosiły 23 samorządy. Do tej pory wyprowadziło się 18 rodzin.
Poseł PiS Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych, ma nadzieję, że rząd będzie czuwał nad losem repatriantów.
Czy oni nie zostaną jednak potraktowani po macoszemu gdzieś w Polsce by rzuceni na głęboką wodę, aby dali sobie sami radę. Więc mam nadzieję, że ten proces jednak będzie w dalszym ciągu monitorowany i ktoś będzie sprawdzał, czy rzeczywiście po wyprowadzeniu z tych ośrodków dla repatriantów, gdzie uchodźców, gdzie jednak mają jakąś opiekę, w dalszym ciągu przez jeszcze jakiś czas polskie państwo się nimi zainteresuje. No to jest pytanie na razie bez odpowiedzi.
W połowie stycznia rząd ewakuował 178 osób polskiego pochodzenia ze wschodu Ukrainy. Powodem był trwający tam konflikt z prorosyjskimi separatystami.
Wcześniej do Polski na własną rękę przybyła duża grupa naszych rodaków. Wielokrotnie podkreślali, że zostali pozostawieni bez pomocy.
Rozpoczął się rok jubileuszowy ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Mija 150 lat od przywrócenia ikony do kultu publicznego. Redemptoryści spełnili prośbę papieża Piusa IX i rozsławili obraz na całym świecie.
W Polsce obchody roku jubileuszowego rozpoczęła Eucharystia sprawowana w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gliwicach. Taki tytuł od soboty przysługuje Kościołowi Podwyższenia Krzyża Świętego.
Ksiądz biskup Jan Kopiec, pasterz diecezji gliwickiej, zwracając się do ojców redemptorystów, prosił, aby byli dobrymi ambasadorami Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
To trzecie nasze sanktuarium, szczęśliwym trafem, to trzecie już maryjne sanktuarium po cysterskich Rudach i po Lubecku. Miejsce, gdzie i cześć dla Maryi będzie ciągle żywa, ale równocześnie i nasze zaufanie, że przez Maryję zmierzamy do naszego dobrego celu. Tym żyjcie.
Transmisję przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w kościele świętego Alfonsa w Rzymie. Mszy świętej przewodniczył ojciec Michael Brel, przełożony generalny Zgromadzenia Redemptorystów.
W Hiszpanii uroczystości związane z jubileuszem odbyły się w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Madrycie i w Granadzie, mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest głęboko zakorzeniony w hiszpańskiej pobożności. Centralnym punktem w Madrycie jest uroczysta procesja w centrum miasta. Biorą w niej udział tłumy wiernych ze stolicy i okolic, a także m.in. strażacy, służba zdrowia oraz członkowie arcybractwa Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Z kolei w Granadzie procesja zatrzymuje się zawsze w katedrze na tzw. stacji, czyli krótkiej modlitwie, którą prowadzi miejscowy biskup. Specjalnego błogosławieństwa czcicielom Matki Bożej Nieustającej Pomocy i czytelnikom miesięcznika Ikona udzielił papież Franciszek.
Pierwsza kopia obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy przybyła do Hiszpanii w 1867 roku.
Program pomocy dla Grecji wygaśnie we wtorek 30 czerwca wieczorem, poinformował w sobotę przewodniczący Eurogrupy Jerum Dijsselbloem.
Grecki rząd odrzucił propozycję instytucji reprezentujących wierzycieli i zdecydował się zwrócić do parlamentu o rozpisanie referendum, powiedział przewodniczący Eurogrupy. Podkreślił, że Eurogrupa była negatywnie zaskoczona decyzją Grecji.
Rząd w Atenach zabiegał o to, aby program pomocowy został przedłużony, aby zyskać czas na zapowiedziane przez premiera Aleksisa Tsiprasa referendum w sprawie warunków wsparcia postawionych przez pożyczkodawców.
Europoseł PiS, ekonomista Zbigniew Kuźmiuk mówi, że wiele zależy teraz od decyzji Europejskiego Banku Centralnego.
Jeżeli rzeczywiście nie będzie już wspierał płynności banków greckich od poniedziałku, no to najprawdopodobniej powoli ten Grexit stanie się rzeczywistością. Grecy nie są w stanie przyjąć tego programu cięć budżetowych i podwyżek podatków. Zaproponowali referendum w tej sprawie i to bardzo szybko, bo już w najbliższą niedzielę. Natomiast stare kraje członkowskie strefy euro specjalnie na to nie chcą czekać. Wszystko wskazuje na to, że powoli rzeczywiście Grecja znajduje się poza strefą euro.
W lutym Eurogrupa i Międzynarodowy Fundusz Walutowy zgodziły się przedłużyć program pomocowy dla Grecji o 4 miesiące do 30 czerwca, aby w tym czasie wynegocjować warunki odblokowania ostatniej raty wsparcia.
Lewicowy rząd Aleksisa Tsiprasa chciał złagodzenia tych warunków, twierdząc, że narzucone przez instytucje trojki zaciskanie pasa ma katastrofalne skutki dla greckiego społeczeństwa i gospodarki.
Do 67 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzech zamachów, do których doszło we Francji, Tunezji i Kuwajcie. Ataki przeprowadzili bojownicy tzw. państwa islamskiego.
Nie ma dowodów, żeby ataki były skoordynowane. Policja w Kuwajcie zatrzymała kilka osób podejrzanych o udział w zamachu na meczet. To nie pierwsze ataki w tym roku, za którymi stoją dżihadyści.
Krzysztof Rak, ekspert Ośrodka Analiz Strategicznych, podkreśla, że bojownicy tzw. państwa islamskiego chcą zdestabilizować strukturę państw Bliskiego Wschodu. Ekspert zwrócił uwagę, że polityka Zachodu w ostatnich latach sprzyja terrorystom.
Polityka Zachodu od momentu, i to było bardzo wyraźnie widać, od momentu zadekretowania wojny z terroryzmem na początku naszego wieku przez administrację amerykańską i amerykańskich neokonserwatystów, no miała na celu zniszczenie tych arabskich autokracji. Politycy w Waszyngtonie wierzyli w to, że jak wyrzucimy Saddama Husajna, obrzydliwego autokratę, to uda się tam wprowadzić porządki demokratyczne. W ten sposób Zachód pomógł, tak, zniszczyć radykalnym islamistom dotychczasowy porządek.
Zamachy potępiły Stany Zjednoczone, nazywając je odrażającymi aktami terroru. Biały Dom wezwał do zachowania czujności w związku ze zbliżającym się świętem narodowym 4 lipca.
Po atakach podniesiono alert terrorystyczny w Hiszpanii i we Włoszech.
To były wiadomości w Radiu Maryja.